Kwadrans po 11. Janusz Życzkiewski. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na Lubuskie Forum Radia Zachód, a w studio przy mikrofonach witam pani poseł Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pan poseł Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Platformę Obywatelską, Koalicję Obywatelską reprezentuje Marek Kamiński. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W Sojusz Lewicy Demokratycznej pan Andrzej Olszek. Dzień dobry,
dzień dobry.
W programie. Witamy serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Z kolei w studio w Gorzowie Konfederację reprezentuje pan mecenas Krzysztof Łopatowski. Dzień dobry, witamy.
Witam pana, witam państwa.
Szanowni państwo, dzisiejszy program, tu dodam jeszcze być może z udziałem europoseł Elżbiety Rafalskiej, bo była wcześniej anonsowana, czekamy na jej obecność w studio. Rozpoczniemy, no właśnie, od Europarlamentu i od dyskusji w Parlamencie Europejskim na temat praworządności w Polsce i mam do państwa pytanie o odczucia dotyczące samego faktu, że taka debata odbyła się właśnie w tym międzynarodowym gremium, że w końcu podjęto i przyjęto rezolucję także głosami polskich europosłów potępiającą Polskę za kierunek zmian w systemie sprawiedliwości, który jest przyjęty i prowadzony. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość. Przysłuchiwał się pan dyskusji, przysłuchiwał się pan debacie. I jaka jest refleksja w związku z tym?
Smutna, po prostu smutna. Kiedyś z historii, jak się patrzy, zawsze będę podkreślał historię, to donosili tu nasi do Rosji, wszystko z Rosją uzgodniali, a teraz po prostu w wszystkich drobnych sprawach ważnych dla państwa polskiego idą, po prostu donoszą na Brukseli. To jest po prostu tragiczne. Ci Polacy po prostu nie są Polakami, powinni zdradzić mandat i po prostu przestać być obywatelami. Niech służą tym, którzy po prostu czynają po prostu. To jest niesłychane, mówię, co się dzieje. Po prostu jeszcze głosują przeciwko Polsce i będą mówić o tym, że jak nie ma demokracji, to po prostu trzeba zabrać im środki finansowe, czyli rolnikom odebrać dopłaty i inne, bo po prostu, bo nie ma demokracji. A u nas dzisiaj wspaniała jest demokracja, można po prostu, jeszcze osłaniana jest przez policję, mogą demonstrować nawet sędziowie, wszyscy zresztą, nawet w togach i innych, chociaż zakazane prawem, konstytucją, że służy ona do wymierzania wyroków, a nie do po prostu chodzenia na ulicy. No mówię, to jest to, co się dzieje, po prostu to widzimy, że Polska, która powstaje z kolan, chce być silna, a widzimy to wszystko, to otoczenie, jakby była kolonią. Kolonią po prostu i to jest smutne, mówię, że jedno ugrupowanie, to będę powtarzał, jest prorosyjska, druga gdzieś proniemiecka, jeszcze inne z innych krajów i po prostu cały czas jesteśmy skłócani, zamiast po prostu być zjednoczeni. Dla ważnych spraw wewnętrznych powinniśmy na zewnątrz być zawsze jednym. Bo inaczej to nie będzie. W sumie Polska cała zjednoczona, możemy wielkie osiągać sukcesy. Dzisiaj po prostu to jest dramat. Polak przeciwko Polakowi na obcym terenie w Brukseli, to było po prostu coś nie do usłyszenia, jak jeden przeciwko drugiemu.
Posłuchajmy głosu opozycji, panie
prezesie. A prawda przecież każdy widzi. Prawda, przecież Prawo i Sprawiedliwość szło wyraźnie do wyborów w 2015, 2019 i mówiło o tym, że trzeba zreformować sądy. Sądy są niesprawiedliwe. Ja 14 lat jestem w parlamencie i co tydzień dosłownie przychodzą ludzie, mówiąc o wyrokach, o niesprawiedliwych wyrokach.
Polskie Stronnictwo Ludowe, czy polscy eurodeputowani, którzy głosowali za przyjęciem tej rezolucji, dopuścili się zdrady?
No proszę państwa, absolutnie nie można tak mówić. Unia Europejska to nie jest jakieś ciało obce. O ile ja dobrze wiem, to my do tego, że tak powiem, do tej koalicji Unii Europejskiej należymy. No jeżeli się Prawu i Sprawiedliwości, czy posłowi Maternie może osobiście, nie podoba dyskusja w Parlamencie Europejskim o problemach Polski, Węgier czy innych krajów, no to można z tej Unii Europejskiej wystąpić. No ale trzeba to wyraźnie powiedzieć, nie podoba nam się. I my robimy referendum albo występujemy, a nie opowiadanie jakichś takich rzeczy, że nam tutaj wszyscy absolutnie szkodzą. Może i nie jest ta atmosfera najlepsza, bo jeśli skłóciliśmy się z wszystkimi sąsiadami i jeżeli mamy ciągle jakieś problemy na arenie międzynarodowej, dlatego że nikt nie potrafi tej polityki i europejskiej, i międzynarodowej sensownie poprowadzić, no to jakiś to problem jest. Niemniej w moim pojęciu ta dyskusja była absolutnie niepotrzebna. Po prostu była niepotrzebna. To była dyskusja, która nic nowego nie wniosła. Ona była na użytek wewnętrzny swoich elektoratów, która absolutnie nie rozwiązała spraw Polski. W związku z tym nie była w ogóle potrzebna. Było widać, jak inni eurodeputowani ze zdziwieniem przyglądali się bardzo też niegrzecznym odzywkom jednej czy drugiej strony, ale zwłaszcza no jak nawet do komisarz Jurowej się mówiło pani Jurowa, to mówiła pani Wiśniewska, nie w sposób naprawdę taki nieelegancki. Ja rozumiem, że mogą emocje kogoś ponieść, ale jednak na to w Unii Europejskiej zwraca się ogromną uwagę. Jak ta dyskusja jest prowadzona? Czy są przedstawiane argumenty sensowne, czy nie? Byliśmy zawsze przeciwni temu, żeby sprawy polskie rozstrzygać ostatecznie przy udziale innych osób, ale ta rezolucja mówiła tylko o tym, że sprawy Polski poszły w gorszym kierunku, bo trzeba powiedzieć wyraźnie, o czym mówiła no ta rezolucja. Natomiast klub PSL-u w IPP wstrzymał się przeciwko poprawce, która mówiła o tym, żeby powiązać praworządność z finansowaniem. A zatem byliśmy temu przeciwni.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska. Czy w kontekście tej dyskusji w Parlamencie Europejskim możemy mówić o tym, że w Unii Europejskiej są równi i równiejsi, dlatego że przy okazji przypomnijmy, że był również wniosek dotyczący tego, żeby porozmawiać o praworządności, stanie praworządności we Francji. Widzimy te obrazki z protestów, także użycie siły wobec adwokatów. Tymczasem ten wniosek o przeprowadzenie takiej debaty został odrzucony. Debatuje się natomiast na temat sytuacji w Polsce czy na Węgrzech.
No, trudno mi powiedzieć, jakie były przyczyny odrzucenia do końca tego wniosku o jakby przyjrzenie się poziomowi praworządności we Francji czy w innych krajach. Przegłosowano rezolucję, która odnosiła się do jakby obaw Parlamentu Europejskiego co do porządku prawnego w naszym kraju i na Węgrzech, to jest przecież, to była rezolucja, to nie był akt prawny, bo parlament ma zupełnie inne zadania w strukturach Unii Europejskiej, nie jest tym decydentem.
No rezolucji wiele jest w Parlamencie Europejskim podnoszonych tak. Oczywiście, one mają moc
dlatego też nie ma sensu aż tak mocno się tutaj tym podniecać. Natomiast jest to ważny sygnał i wynik głosowania pokazuje, jaki jest stosunek europarlamentarzystów do właśnie tej bardzo ważnej rzeczy, o której tutaj pani poseł też przed chwilą wspomniała, mianowicie porządku prawnego.
Ale tutaj chyba nie ma zaskoczenia też, panie.
Wchodząc do Unii Europejskiej, przyjęliśmy na siebie obowiązek przestrzegania prawa europejskiego i standardów tego prawa. To jest zagrożone, zdaniem tutaj opozycji w Polsce i stąd też właśnie reakcja, no niestety aż na poziomie europejskim. To jest smutne, że tam Europa, mając także inne wiele problemów, musi zajmować się nami. Szkoda, że nam się to tutaj nie udaje załatwić tak, żeby rzeczywiście praworządność była w Polsce przestrzegana.
Andrzej Olszak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Ja jak przysłuchiwałem się tej debacie, to no, trochę z rozbawieniem słuchałem pana europosła Jakiego, który mówił o tym, że Polacy cały czas trzymają się nogawki, że przestajemy trzymać się nogawki niemieckiej, gdzie równocześnie pan premier sprowadza przedsiębiorstwa i biznesy, między innymi motoryzacyjne, do Wielkopolski czy Dolnego Śląska.
No ale gdzie tutaj sprzeczność jakaś?
No jeśli mówimy o tym, że trzymamy się że wstajemy trzymać się nogawek niemieckich, a ściągamy
cały czas... Biznes jest biznes.
Jasne, biznes jest biznes, ale wielkie osiągnięcie pana...
Granicy.
Dobrze, ale pozwoli
jeszcze,
pan, tak?
Jeszcze są otwarte,
jeśli druga jeszcze. Kwestia jest też taka, że wielki sukces pana Morawieckiego z panią Ursulą von der Leyen, którą oficjalnie oficjalnie mówiono, że to jest wielki sukces rządu PiS, że została poparta. No nie jest tam, nie było to na najwyższym poziomie słuchania, jak oni nawzajem, posłowie ci nawzajem się wyzywają i obrażają. No było po prostu to słabe.
Krzysztof Łopatowski, studio w Gorzowie, więc głos Konfederacji. Pytanie do pana, panie Krzysztofie, bo w ocenach publicystów ta debata jest również określana jako realizację planu Putina i Rosji, która ma zewsząd naciskać na nasz kraj i w różny sposób wpływać na destabilizację sytuacji. Czy podzieli pan taki pogląd?
Trudno dyskutować na ten temat, ponieważ każde mocarstwo ma swoje sfery interesów i równie dobrze możemy opowiadać o operacjach Stanów Zjednoczonych na terenie Iraku i Syrii. Rosja jest mocarstwem, czuje się zagrożona, ale nie chciałbym dyskutować na ten temat, bo nie jest to temat audycji. Tematem audycji jest problem...
Niektórzy uważają, że pośrednio się wiąże, ale bardzo proszę.
W żaden sposób to się nie wiąże. W żaden sposób, absolutnie się nie wiąże. Polska jest po prostu tak położona, że ścierają się tu różne sfery wpływów, a jesteśmy bardzo blisko Rosji i no niestety jesteśmy na tej flance NATO i takie jest nasze położenie i to wynika tylko i wyłącznie z naszego położenia i ze ścierania się interesów państw silniejszych, a ostatnia wizyta pani Merkel w Moskwie dokładnie i dosadnie świadczy o tym, że nasi sąsiedzi potrafią się znakomicie ze szkodą dla polskiego interesu dogadać ponad naszymi głowami. Ale nie o tym chciałem mówić. Ja czuję się tutaj wywołany do tablicy, bo chyba jako jedyny z państwa jestem prawnikiem i potrafię to
pytanie,
ocenić.
Pytanie, czy może pan być adwokatem we własnej sprawie?
Nie. Dlaczego? Dlaczego we własnej sprawie?
No, dlatego, akurat że współpracuje pan z sędziami i przecież występuje na wokandzie.
No tak, ale akurat mam ten komfort tutaj. Mam ten komfort tutaj, że jestem konfederatem, myśmy nie rządzili, możemy na to patrzeć chłodnym okiem i obiektywnie. Co tu dużo mówić? No, ja jestem eurosceptykiem i to wszyscy wiedzą, że uważam, że Unia to jest twór taki, jaki jest i jest to twór socjalistyczny i mało przydatny. Natomiast jesteśmy w tej Unii i chciałbym przypomnieć naszym adwersarzom i moim interlokutorom, że to pan Jarosław Kaczyński negocjował traktat lizboński, a w październiku 2009 jego świętej pamięci brat go podpisał.
Kiwa z uznaniem Jolanta Fedak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
I z tego traktatu wynikają pewne zobowiązania, a mianowicie wynika to, że prawo unijne ma pierwszeństwo przed naszym prawem i wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej mają pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich. Jest wyrok TSUE, wszystko na ten temat. Trzeba się do niego dostosować i reforma PiS-owska niestety narusza praworządność. No, muszę to z całą przykrością powiedzieć.
Bardzo dziękuję, panie mecenasie. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Wręcz odwrotnie jest.
Ale pytanie, czy reforma Prawa i Sprawiedliwości rozbije się zatem o te dyskusje i regulacje unijne?
Przecież wyraźnie ten wyrok TSUE był taki, że nie ma prawa Unia Europejska ingerować w nasze tutaj sprawy wewnętrzne i my taki pogląd przyjmujemy.
I Sąd Najwyższy wydał uchwałę w tym przedmiocie, szanowny panie.
Dobra, z panem to nie będę dyskutował.
Dobrze, to przejdźmy w takim razie. To jest program do dyskusji.
Oczywiście argument taki, jak że 25 członków KRS-u...
Dobrze, szanowni panowie, szanowni państwo.
A pan żydowskie, panie, no tak będziemy prowadzić dyskusję.
Wolę te żydowskie niż pana
dobrze. Szanowni panowie, szanowni państwo.
Przyjmuję.
Debata w Senacie. Bardzo proszę.
Argumenty z przedszkola.
Panowie, bardzo proszę.
Pan to naprawdę ma.
Marek Kamiński, Platforma Obywatelska. Debata w Senacie i chyba zgodnie z oczekiwaniem odrzucenie przez Senat, bo większość w Senacie jest po stronie opozycji, projektu ustawy, co oznacza, że ta ustawa i tak wróci do Sejmu, zostanie to, ten sprzeciw i to weto senackie odrzucony. No ale wczoraj marszałek Grodzki mówił o starciu cywilizacji Czy to nie są słowa na wyrost?
No przede wszystkim Senat ma to zadanie, aby poprawiać błędne albo złe prawo i to tutaj nastąpiło, czyli odrzucenie tej ustawy przegłosowanej wcześniej przez Sejm. Czy rzeczywiście ona wróci do Sejmu i w niej w zmienionym kształcie zostanie przegłosowana przez większość Sejmu? Tego przecież też jeszcze nie wiemy. Może nastąpi jednak olśnienie jakieś w tym takim zacietrzewieniu Prawa i Sprawiedliwości, w psuciu praworządności w Polsce. Liczymy na to, że to nastąpi. Jeszcze mamy też jeszcze przecież jakby w odwodzie pana prezydenta, który może też tą ustawę skierować do Trybunału, zawetować i tak dalej. Więc cały czas jest to w grze. Po to, tak jak mówię, Senat jest tą izbą roztropności, takiego zadumania nad tym, żeby tego prawa nie psuć. Udało się to po raz pierwszy zatrzymać tą lokomotywę taką przyspieszoną Prawa i Sprawiedliwości legislacyjną. Po poprzedniej kadencji pamiętamy, że to przechodziło ciemną nocą w kilka minut. Teraz tak nie nastąpiło.
Były
autentyczne i dyskusje niezatrzymywane przez marszałka, nieograniczane czasowo, czyli każdy mógł się tam swobodnie i bez ograniczeń czasowych wypowiedzieć i o to przecież właśnie
Senatorów jest 100, parlamentarzystów tak. Zdaje się 4 razy tyle. Natomiast dyskusje w Sejmie już mieliśmy. Pytanie, jakie będą losy tej ustawy w parlamencie dalej, to jest oczywiście kwestia otwarta. Natomiast wracając do Senatu i samej debaty w Senacie, także działania marszałka Tomasza Grodzkiego, który zaprosił Komisję Wenecką, by ta zbadała sprawę praworządności samej ustawy, powoduje ożywioną dyskusję i zasadne pytanie, czy było to uzasadnione? Prawo i Sprawiedliwość uważa, że nie. Jerzy Materna.
Oczywiście. To był, można powiedzieć, teatr 3-4 tygodni pana Grodzkiego, który po prostu robił różne rzeczy, a na końcu skończyło się tym, że nawet nie zajrzeli do środka i odrzucili w całości całą ustawę. Ta ustawa jest dobra, porządkująca. Widzimy zdecydowane też poparcie dla tej ustawy pana prezydenta Andrzeja Dudy, który zdecydowanie mówi o tym, że nie może być po prostu wyjątkiem, musi być to uporządkowane. Mówi, podkreślamy cały czas. W 2015, 2019 mówiliśmy to, idąc do wyborów, że chcemy zreformować sądownictwo. I to robimy konsekwentnie. Dostaliśmy duży mandat. 8 milionów głosowało na nas, Prawo i Sprawiedliwość. Sondaże aktualne, po prostu sondaże mówią cały czas. I nie upniemy się. Wróci teraz ta ustawa do Sejmu. Będzie po prostu przegłosowana. Odrzucona oczywiście ta uchwała Senatu. I z tego co wiem, to pan prezydent zdecydowanie to podpisze. I będzie po prostu zmienione. Nie może być tak, że kasta jest nadzwyczajna i może sobie robić co.
Pani poseł.
To już się dzieje przez 70 lat i to jest czas najwyższy.
Jolanta Fedak,
czy konsekwentnie to zrobimy? Jak ukraść krowę, to mój jest Boże. Źle. Jak dobrze. Pani ukraść krowę, to jest dobrze.
A dobrze, jak to się ma do Komisji Weneckiej
no
i tego zaproszenia?
Tak, jak pan Waszczykowski zaprosił Komisję Wenecką.
Ale on był wtedy ministrem i reprezentował rząd. To jest co innego.
To jest bardzo źle.
Senat jest też organ.
To jest kwestia kompetencji.
Panie redaktorze.
W żadnym wypadku. To jest częścią składową parlamentu.
To jest podstawa.
Interpretacje, jak im się chce. Interpretacje.
Dobrze, Jolanta Fedak,
czy PSS. To jest program pana posła Materny?
Nie jest. Nie.
Dobrze, a teraz jest minuta dziękuję dla Jolanty bardzo. Fedak. Bardzo proszę.
Więc chciałam powiedzieć, że to jest właśnie taka zasada, którą hołduje Prawo i Sprawiedliwość. Ale proszę powiedzieć, jaka jest istota tej ustawy. To jest zwyczajna ustawa kagańcowa, która próbuje w jakiś nieudolny, wyjątkowo nieudolny sposób zaprowadzić porządek w tym, co się popsuło.
Czy uważa pani, że to jest ustawa kagańcowa?
Czy pan mi pozwoli dokończyć?
Nie, bo użyła pani tego sformułowania. Chcę wiedzieć, czy pani uważa w ten sposób.
To jest o powszechnym użyciu nazwa tej ustawy.
To jednak rodzi pewne implikacje
tutaj. Kagańcowa, czy jakaś tam inna. No w każdym razie jest to ustawa, która ogranicza niezależność sądów do badania tego, czy sędziowie są właściwie umocowani. No jest to ustawa kagańcowa, co tu dużo nie mówić. Natomiast chciałam powiedzieć wyraźnie i podkreślić to, że ona nie rozwiązuje żadnych problemów ludzi związanych z reformą prawa. Procesy są nadal przewlekłe, trwają za długo, nie ma żadnych rozwiązań systemowych.
Trwają dłużej niż poprzednio.
Trwają dłużej. O, to
być może dlatego, że nie ma, być może dlatego, że nie ma współpracy między wymiarem sprawiedliwości
a rządzącymi. Trwają dłużej niż poprzednio. Są rozwlekłe, nie ma pomocy, nie ma większych nakładów na sądownictwo. Wakaty są nieobsadzane sędziów, więc to jest po prostu w sferze zarówno prawa. My żeśmy zrobili taki okrągły stół, byli tam również przedstawiciele stowarzyszeń osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości. I oni przede wszystkim podkreślali, że największym mankamentem sądownictwa jest przewlekłość spraw. Stąd były te pomysły z sędziami pokoju, z demokratycznym nadzorem nad sądami. Stąd były prośby o to, żeby całą administrację sądów wzmocnić. Niestety to się absolutnie nie dzieje, a sprawy jak były przewlekłe, tak sądy.
Andrzej Olszak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Bardzo tak, proszę.
Tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że państwo z Konfederacji jesteście tutaj jako jedyni prawdziwą prawicą, bo jesteście realni w swoich postanowieniach. Tutaj padło stwierdzenie na temat kasty, natomiast jeśli mówimy o kaście... Proszę bardzo. Natomiast jeśli chodzi o kastę, to Janusz Wojciechowski, komisarz nominowany przez PiS, był sędzią w PRL-u od 1980 roku.
Pani Julia Przyłębska,
Julia Przyłębska została sędzią w 1988 roku.
A to zaskakujące, że pan podnosi takie argumenty.
Tak, bo tutaj spada kwestia, że jest jakaś kasta.
Pan prezydent
podnosi
argumenty.
Tak, tylko że jest kwestia kasty, a PiS nominuje sędziów czy ludzi, którzy służyli staremu systemowi. Więc no, jeśli trzymamy się tych słów, które pan tutaj poseł już stwierdził, no to bądźmy tutaj konsekwentni w tym wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o to, czy zostało zrobione to dobrze przez pana marszałka Grodzkiego, były konsultacje społeczne, było zaproszenie Komisji Weneckiej, gdzie już wcześniej było powiedziane, było zaproszenie przez pana ministra Waszczykowskiego. I cała procedura legislacyjna była robiona dobrze, po kolei. Sądy trzeba zreformować, ale nie niszczyć. A wy w PiS-ie cały czas dochodzicie do wniosku, że trzeba to zaorać i zbudować nową pisokrację.
Pojawia się pytanie również w kontekście działalności marszałka Tomasza Grodzkiego. Czy to nie są działania, które mają odwrócić uwagę od jego problemów i oskarżeń, które pod jego adresem płyną? Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
No, żart, panie redaktorze. Myślałem, że przyszliśmy
ucieczka
do
przodu.
Studia
Kuperty, to żart.
Na poważne tematy rozmawiać, a nie opowiadać sobie do wcipy. Natomiast no, no tak. Po prostu mamy marszałka, który poważnie podchodzi do swoich obowiązków i stara się badać proces legislacyjny.
Prowadzenie obrad w języku angielskim, jak pan skomentuje?
Obrad w języku angielskim?
Tak. Doskonała znajomość języka angielskiego.
No, nikt nie przeczy. Natomiast pytanie, czy w polskim parlamencie, no tam komisja, która zajmowała się tym tematem, była prowadzona w języku polskim i angielskim?
Chyba z uwagi na zaproszonych gości, tak?
No, natomiast pojawia się pytanie, czy w polskim parlamencie marszałek Senatu powinien w ten sposób.
Ale myślę, że jeżeli zwrócił się po angielsku do gości, to było też przykładem jakichś tam no, dobrych obyczajów, aby do gości czasami też mówić w ich języku.
Język polski nie jest powszechny, nie przyjęty.
Tam no dobrze, ale jesteśmy w polskim parlamencie, akurat Konfederacja powinna doskonale ten temat, że tak powiem, rozumieć i popierać. Dobrze.
Konfederaci
ale też po angielsku się mówi, nikt wyrzutu z tego powodu nie robi, więc myślę, że to nie jest zarzut dla marszałka Grodzkiego.
Dla tych, co uważają jako państwo kolonialne.
Krzysztof Łopatowski, bardzo proszę.
Ja mam przyjemność znać pana marszałka Grodzkiego osobiście. Jestem pomimo odmiennych poglądów politycznych no, dobrego zdania o nim. Wbrew temu, co PiS tworzy wokół jego osoby. Natomiast pan marszałek małe sprostowanie. Zaprosił nie Komisję Wenecką, tylko zaprosił członków Prezydium Komisji Weneckiej, a to jest istotna różnica. Jako trzecia osoba
czyli nie
państwie,
była to wizyta oficjalna?
No oczywiście, ma prawo do opiniowania, zaprosić kogo chce, ponieważ leży to w zakresie jego kompetencji jako marszałka Senatu. I nie możemy o tym zapominać. I to jest takie, powiedzmy, diabeł tkwi w szczegółach. Tak samo jak PiS mówi, że przyjmuje model niemiecki, że politycy wybierają sędziów. No kłamie, bo tam po prostu jest zachowany parytet w Senacie. No, ludzie to kupują, ponieważ nie wiedzą, jak funkcjonuje system niemiecki, że tam swoich przedstawicieli wybierają najpierw sędziowie, a później ministrowie landowi ich zatwierdzają i tak dalej. Można ludziom wszystko mówić, tak jak pan Materna na tym poziomie. Można mówić, że Łopatowski, który jest tutaj znany w Gorzowie, jest ruskim szpiegiem i niektórzy wyborcy PiS-u to kupią, proszę pana.
To porozmawiamy
dyskusja,
w takim razie...
Dyskusja, no pajdokracja, ochlokracja, takie mamy rządy. No,
szanowni państwo, porozmawiajmy o... Był tutaj wspominany prezydent Andrzej Duda, zresztą w ostrych słowach zareagował na tę sytuację związaną z
Cyrankiewicz 56 się kłania.
Pamięta pan. Dobrze. Mam, bo oczywiście prezydent powiedział, że oczywiście jesteśmy...
Panie Materna, bardzo, pan bardzo by chciał pana, zostać
panie mecenasie, bardzo pana przepraszam, ale nie przeszkadzajmy sobie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim jesteśmy w Polsce.
Dokładnie.
Tak mocne postawienie sprawy także w toku no niemalże już rozpoczynającej się, ale przecież nie oszukujmy się, trwającej kampanii wyborczej przez wielu komentatorów jest uznawane jako no, takie zdecydowane, mocne wyjście i także punkty, które prezydent Andrzej Duda zdobywa właśnie na tej sprawie. I jeśli z kolei przyjrzymy się sondażom, to widzimy, że obecnie urzędujący prezydent według ostatniego sondażu dla portalu W Polityce ma 40, tutaj zerkam, 45% poparcia, 22% poparcia ma Małgorzata Kidawa-Błońska, Szymon Hołownia 13%, Robert Biedroń 9%, Władysław Kosiniak-Kamysz 8%, i kandydat Konfederacji w przypadku, gdyby został nim Krzysztof Bosak, 3% poparcia. Jak oceniacie państwo sondaż w tej chwili, szanse kandydatów, których ugrupowania reprezentujecie? No i pytanie, czy właśnie bitwa o wymiar sprawiedliwości będzie miała istotną rolę w kampanii prezydenckiej, to w jaki sposób kandydaci o tym temacie będą mówić, jak to państwo czytacie. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość.
Czy sondaże są sondażami, ale to jest ważna rzecz. No, cieszy mnie to poparcie i zdecydowanie prezydenta Andrzeja Dudy, który mówi wyraziście. I teraz jest okres, za chwilę wejdziemy w kampanię, bo to jest za moment, dosłownie będą ogłoszony kalendarz wyborczy i Polacy po prostu się określą, czy chcą takiego prezydenta zdecydowanego, który po prostu jest wśród Polaków, obiecał wiele i wykonuje to konsekwentnie, odwiedził wszystkie powiaty, jeździ dalej i jest można powiedzieć, aktywnym prezydentem. Chyba jeszcze w historii nie było takiego prezydenta, który naprawdę jest wśród Polaków, czuje się, utożsamia się z nimi i te sondaże pokazują, że Polska idzie w dobrym kierunku, ale oczywiście dookoła jest wiele różnych takich rzeczy, jak mamy tutaj, słyszymy co chwilę. No i no, to jest właśnie lepiej powiedzieć to zdecydowanie, powiedzieć jak to będziemy robić, niż udawać, że będziemy kluczyć i można powiedzieć tak, niby tu jesteśmy z tymi, z tymi. Po prostu Polska idzie w dobrym kierunku. Oczywiście wszystko jeszcze nie idzie w dobrym kierunku. Są pewne rzeczy zachwiania, ale to jest normalność. W tym działaniu każdy, gdy coś chce przedsięwziąć dużego, napotyka na jakieś czasami problemy. One się zdarzają, ale to jest na tym właśnie pewne są potem korekty, ale idziemy w dobrym kierunku. Naprawdę Polska się świetnie rozwija.
Marek Kamiński.
I jest szansa po prostu, że w maju będziemy mieli dobrą wiadomość.
Kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska ostatnio również wypowiadała się na temat w jednej z komercyjnych telewizji. Zdaje się, że przypisała Komisję Wenecką do instytucji unijnych. Co nie zmienia faktu, że również pojawiła się na marszu Tysiąca Tug i wspólnie z sędziami protestowała przeciwko zmianom w wymiarze sprawiedliwości.
No to chyba zrozumiałe, że pani marszałek Kidawa-Błońska w takim przedsięwzięciu wzięła udział, skoro jest kandydatem Platformy Obywatelskiej, a taże Platforma ma zdecydowane poparcie dla przeciwko niszczeniu podstaw praworządności w Polsce, to chyba jest zrozumiałe, że kandydatka na prezydenta z tej formacji będzie takie działania i takie przedsięwzięcia i takie wydarzenia wspierać. Polska nie idzie w dobrym kierunku, panie pośle Materna, bo Polska idzie w kierunku łamania standardów praworządności europejskiej, a do tego się na to się kiedyś zdecydowaliśmy, gdy w referendum społeczeństwo opowiedziało się za Unią Europejską.
Ale te 22% poparcia martwi państwa, czy nie? Czy bo w drugiej turze, według danych sondażowych, również Andrzej Duda wygrywa z każdym z kontrkandydatów.
No to zobaczymy, gdy zacznie się tak naprawdę kampania wyborcza. Pan prezydent teraz korzysta z tego, że jest urzędującym prezydentem i rzeczywiście wędruje sobie po Polsce, sprawując mandat i urząd prezydenta, nie kandydata na prezydenta. Pozostali czekają, aż ustawowo będzie podany. Oczywiście ma prawo, ja przecież tego nie kwestionuję. Natomiast pozostali kandydaci muszą czekać cierpliwie, kiedy to wreszcie łaskawie pan premier ogłosi termin wyborów.
To jest kalendarz przecież.
No, nie ma jeszcze tego.
Czekamy oczywiście na ten termin.
W odpowiednim czasie nastąpią po prostu ogłoszenie.
Ja wiem, ale jeszcze nie ogłoszono tego. No,
w studio nie mamy przedstawiciela telewizji TVN, dlatego nie zapytam o sondażowy wynik poparcia dla Szymona Hołowni. Natomiast jest przedstawiciel Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a kandydat Lewicy Robert Biedroń ma 9% poparcia. I Robert Biedroń podczas głosowania za rezolucją potępiającą Polskę głosował za tą rezolucją. Mało tego, wynik tego głosowania przyjął na stojąco z oklaskami. W sytuacji, gdzie profesor Bogusław Liberacki zachował się już zupełnie inaczej. Jak rozumieć te różne reakcje przecież jednego lewicowego środowiska? Jaką rolę reformy wymiaru sprawiedliwości będą miały w pana ocenie, pytanie do Andrzeja Olszaka, znaczenie w kampanii?
Znaczy, jeśli chodzi o kampanię, to tak jak pan poseł Materna stwierdził, że kraj idzie w dobrym kierunku, to ja polecam wyjść do sklepu, a nie wysyłać tam swoich ludzi, zobaczyć, jak drożeje wszystko do góry, zobaczyć, jakie są koszta tak naprawdę życia.
To jest wolny rynek.
Wolny rynek?
Aha,
oczywiście.
Jedne
zdanie, ale spokojnie, nie przerywajmy sobie, dobrze? Trochę szacunku, panie pośle.
Dobrze.
Dobrze. Dobrze. Niech pan szanowni, ale nie odnosi się do mnie.
Panie pośle, ale czemu pan się burzy? Nie wie pan, jak wygląda życie, nie wie pan, jak wyglądają zarobki, nie wie pan, jak wygląda opłata. No to skąd stwierdzenie, że...
powyżej inflacji.
Jak powyżej inflacji?
9% od 6 do 9%,
a inflacja
rosną
jest szybciej niż inflacja i to są fakty. To
nie dyskutujmy z tym. Tak, oczywiście.
Andrzej Olszak, SLD, bardzo proszę.
Tak, natomiast jeśli chodzi o kwestie w parlamencie unijnym, Unia Europejska jest jak mechanizm. I w momencie, kiedy zaczynają trybiki szwankować, całe zaczyna szwankować. W momencie, kiedy mamy na chwilę obecną bardzo niespokojne, a zarazem ciekawe czasy na świecie, potrzebujemy Unii Europejskiej jako jednego działającego wspólnie organizmu. Tak jak w domu. Nie ma domu bez gromu.
Unika pan odpowiedzi na pytanie o Roberta Biedronia. Jego reakcję i kandydowanie.
To jest indywidualna kwestia pana Biedronia. On jest kandydatem i on postępuje zgodnie ze swoim sumieniem. Tak samo jak pan profesor Liberacki. I to wyborcy zdecydują, kto, co i jak.
Dobrze, a te 9% widzi pan szansę poprawienia takich sondaży dla
oczywiście, kampania tak naprawdę...
Co musiałby zrobić?
Ogłosić wybory.
To pan prezydent musiałby tutaj musiały być określone wybory, żeby mogła zacząć się już taka oficjalna
pani
kampania.
Pani marszałek musi ogłosić.
Przepraszam, dziękuję. Tak. Pani marszałek musi ogłosić. Natomiast jeśli chodzi o poparcie tych wszystkich, to są wahania. To jest tak jak ze statystyką. To jest taka lampa, która nie służy dla pijanego, która nie służy do oświetlania drogi, a do podpierania się. Czyli sondaże wygrywają ci, którzy je zlecają.
Dobrze, i ta lampa także pokazuje, że 8% poparcia mamy dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, a wydaje się, że apetyty, bardzo przepraszam, wydaje się, że apetyty lidera ludowców były większe. Te 8% poparcia to chyba nie jest wynik... No, murowanego, jak się mówiło przecież jeszcze jakiś czas temu, głównego kontrkandydata dla Andrzeja Dudy.
Proszę pamiętać, że mówimy o tych wynikach, które pan tutaj gdzieś
portalu w Polityce.
Sobie czyta. Mhm.
Każdy może
przed ogłoszeniem wyborów. Te sondaże są po pierwsze bardzo różne. Po drugie, nie ma jeszcze kompletu wszystkich kandydatów. No, chociażby Konfederacja nie wyłoniła jeszcze kandydata i zdaje się, że to ma się zdarzyć w tym miesiącu.
Nawet chyba
więc
w ten weekend.
Nawet może w ten weekend. Także może poczekajmy chociaż do czasu ogłoszenia wyborów, kiedy te wybory będą, a nie snujmy te rozważania przed wyborami. To po pierwsze. Po drugie, no cóż tu dużo mówić. Prezydentura Andrzeja Dudy była bardzo słaba. No pan prezydent próbował wielokrotnie podjąć jakieś inicjatywy, ale nawet jego własne środowisko tych inicjatyw nie pociągnęło. Że przypomnę kwestie związane z jakimiś zmianami w Konstytucji, które nie wyszły panu prezydentowi. Także ustawa frankowa zablokowało przecież to jego środowisko. To nie opozycja mu zablokowała inicjatywę ustawodawczą. Trzeba pamiętać, że pan prezydent ma inicjatywę ustawodawczą, jest strażnikiem Konstytucji, może podejmować inicjatywy. Nie tylko kwestia jeżdżenia jest tu istotna, że tak powiem, od powiatu do powiatu, ale przede wszystkim jest od tego, żeby podejmować inicjatywy o charakterze politycznym. Pominę
i zdaje
już to,
się, że
nigdy...
wetował ustawy w większej ilości niż Bronisław Komorowski.
To, że kwestie związane z Biurem Bezpieczeństwa... Ja bym powiedziała tak, dlaczego państwo się... Jaka jest logika odnoszenia się, panie redaktorze, przez pana do kogoś, kto był prezydentem? Odnośmy się do tego, kto jest
przepraszam,
prezydentem.
Przepraszam, a do kogo mam
i oceńmy
porównać
jego działalność.
Bo prezydenta porównuje się do poprzednich prezydentów, to logiczne.
Ja bym powiedziała, że no nie jest to koniecznie logiczne. Zobaczmy, co ten zrobił prezydent i oceńmy jego umiejętności.
Ja rozumiem,
i
że to porównanie wstecz może być niekorzystne na korzyść...
No możemy jeszcze do Mieszka tych, pierwszego którzy byli, tak? Natomiast no, będzie korzystne, bo się lepiej umie.
Pani prezes, proszę to załatwić. Krzysztof Łomatowski, Konfederacja.
Ja chciałbym jedną rzecz powiedzieć.
Musimy kończyć.
Wszyscy musimy sobie zdawać sprawę, o co toczy się gra. A mianowicie gra toczy się o to, czy będziemy mogli odrzucać weto, czy prezydent będzie mógł wetować ustawy, czy nie. A więc gra toczy się o Polskę.
Dobrze, jak ocenia pan w takim razie wynik Konfederacji, bo o to chcę pana zapytać. 3% dla Krzysztofa Bosaka.
Oceniam to w ten sposób. Kandydat Konfederacji, no zależy jaki sondaż. Ja mam przed sobą sondaż, gdzie to jest 9%, ale zostawmy to, nie sondaże, bo wiadomo, że ważne jest, kto spotka się z Andrzejem Dudą.
To Korwinowiec czy Narodowiec będzie waszym kandydatem?
Myślę, że Narodowiec wygra, ponieważ ma najwięcej głosów elektorów. Mhm. Nie jest to, jakby to powiedzieć, coś, co najbardziej kocham, bo jak pan redaktor doskonale wie, jestem wolnościowcem. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedno, że jeżeli spotka się z panią Kidawą Błońską pan Duda, to on nie ma z kim przegrać. Tylko tyle mogę powiedzieć. Ja osobiście daję duże szanse panu Kosiniak-Kamyszowi, który może połączyć elektoraty wielu partii, może złączyć opozycję i może być czarnym koniem w drugiej turze.
Pytanie,
który jako jedyny może wygrać
z Dudą
z tych
chwili
kandydatów.
Dobrze. Pytanie, czy dotrze do drugiej tury, jeśli w tej chwili w tych sondażach ma 8-9%.
To jest wielkie pytanie,
prawda?
Szekspirowskie.
Tak jest. Szanowni państwo, na koniec kwestia i informacja, która dotarła do nas bodaj wczoraj, a dotyczy kolejnych zakłamań historycznych ze strony Rosji. Odtajniono rzekome dokumenty, z których ma wynikać, że Armia Czerwona chciała i nawet próbowała pomagać powstańcom podczas powstania warszawskiego z jednej strony, z drugiej strony miała odkryć, że żołnierze Armii Krajowej mordowali Żydów w stolicy i tego rodzaju informacje. W przeddzień forum w Izraelu, Światowego Forum Holokaustu, w przeddzień rocznicy także wyzwolenia obozu w Polsce. I po, to ważne, głosowaniu upamiętniającym powstanie warszawskie w amerykańskim Senacie, właśnie takie stanowisko Rosja przedstawia. Jak państwo skomentujecie tą sytuację? Andrzej Olszak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Kiedy słyszy pan takie słowa, to co pan sobie myśli?
To szukam się drugiego dna, bo jak wiadomo, pan prezydent Władimir Putin był agentem i wyrósł w tym systemie, więc skoro to jest wyciągane na pierwszy plan i jest to porobione pod publikę, jest to szukanie wroga i zbliża się okrągła data, więc to się wszystko nakłada. Ważniejsze w tym wszystkim jest zrozumienie, o co tak naprawdę chodzi. I w ciągu ostatnich paru dni mieliśmy przedstawienie nowego premiera, przedstawienie propozycji zmiany w konstytucji i o to idzie gra. Podobna sytuacja miała bodajże w 2007...
sytuację w Rosji?
Tak, 2007-2008 rok, kiedy pan Zukow był też premierem, to był tymczasowy premier, też technokrata, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, bo jak wiadomo, do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy. Pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. I tego potrzebuje Putin, żeby móc zmienić system, żeby z powrotem mógł rządzić. Nie udało się najwidoczniej kwestia stworzenia wielkiego sojuszu czy wcielenia Białorusi w skład Federacji Rosyjskiej, w czym mimo wszystko zablokowały pieniądze chińskie. I to jest szersza gra, na którą trzeba spojrzeć. Oczywiście to jest robione pod publikę, ponieważ niezadowolenie społeczne jest coraz większe w Rosji. Stąd też również pojawiają się takie rozbudowane programy jak 500+, tylko że w Federacji Rosyjskiej. I to jest robione stricte pod publikę.
No dobrze, no ale te głosy pod publikę docierają także do Polski, docierają do świata. I co dalej? Marek Kamiński, Platforma Obywatelska.
No, trzeba powiedzieć, że Putin cały czas prowadzi ideologiczną wojnę z całym światem praktycznie i to teraz na tym pierwszy strzał wystawił nas i naszą historię, nasze relacje polsko-sowieckie, polsko-żydowskie i tak dalej, bo to wszystko sprytnie miesza. W Rosji tylko krótko funkcjonowała historiografia rosyjska za krótkich rządów Borysa Jelcyna, potem powróciła z powrotem historiografia sowiecka i tak to należy odbierać. Oni nigdy nie przyznają się do tego, że to tak naprawdę pakt Ribbentrop-Mołotow wywołał wojnę. Nigdy nie będą się przyznawać tak do końca do zbrodni katyńskiej. Zawsze będą szukać jakiegoś tam sposobu wytłumaczenia tego całemu światu.
Przekłamania tutaj też się pojawiają.
Przekłamania, te, które teraz właśnie są przedmiotem naszej dyskusji, czyli te quasi dokumenty, które gdzieś tam odkryto, które teraz pokazano. Myślę, że nasz IPN tam dość dobrze akurat zinterpretował to wydarzenie w swoim oświadczeniu, pokazując po prostu kłamliwość i draństwo zwykłe tej
ideologii. Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, jak reagować na takie sytuacje?
Ja chciałam podkreślić, że reakcja była bardzo dobra, dlatego że zarówno Sejm, jak i Senat przyjął uchwałę wspierającą rząd w tym, żeby dodać kłam tej nieprawdziwej narracji i przyjął ją większością chyba przez aklamację głosów. Także wszyscy posłowie z wszystkich klubów uznali, że ta narracja jest absolutnie niesprawiedliwa dla Polski, że ona jest kłamliwa i że jest niedopuszczalna. To było duże wsparcie dla rządu i ja uważam, że tak należy się zachować w sytuacji, kiedy naród i państwo jest szkolowane.
No to pytanie do Krzysztofa Łopatowskiego z Konfederacji, bo przecież w czasie, kiedy Sejm głosował, to Janusz Korwin-Mikke siedział, a później udzielał wywiadów Sputnikowi i innym rosyjskim mediom.
Ja już odpowiadam. Oczywiście Konfederacja ma 11 posłów, a nie jednego. To, co zrobił Janusz Korwin-Mikke, to jest jego indywidualna sprawa. Niech się z tego tłumaczy. Ja mogę odpowiadać za siebie. Otóż
Konfederacji też bliza.
Nie mówię, że nie. Natomiast jeden z liderów zachowuje się w taki, a nie inny sposób.
Dlatego to właśnie, pani Jolu, dokładnie to powiedziałem, co pani...
Tylko on chyba nie wstał, tak?
Tylko nie wstał.
Dokładnie to. Dlaczego? Dlatego, że Korwin-Mikke wychodzi z takiego założenia, ja to wiem. On uważa, że należy lekceważyć potrząsanie szabelką Putina na ten temat i większy skutek odniesie lekceważenie takich wypowiedzi i
też o rusofobii w Polsce.
W, pe- pewnym sensie mamy do tego prawo, ponieważ wiadomo, że Armia Czerwona nie przyniosła nam, jak pan Szarzasty twierdzi, wyzwolenia, tylko przyniosła nam rządy stalinowskie.
No, przepraszam, ale tutaj muszę się wstrącić, nie było takiej możliwości.
Nie mamy tyle czasu, nie mamy tyle czasu, ale rozumiemy, że jest jakiś tutaj wotum separatum. Dobra.
Jest, jest. Bo trzeba spojrzeć na szersze spektrum. Jeżeli w momencie, kiedy ludzie na wschodzie nie mieli możliwości walczyć i szła armia, która mówiła, że idą walczyć o Polskę, dobrze, to ci ludzie nie mieli Facebooka, żeby zobaczyć, kto z kim jest. Po prostu wcielali się do tej armii i szli walczyć
Prawo
o Polskę.
I Sprawiedliwość i na koniec w sprawie rosyjskiego punktu widzenia na historię.
No jest kolejna prowokacja i wszyscy wiemy, Rosja się nie może pogodzić z tym, że Polska staje z kolan, coraz silniejsza jest, zbliża się rok 2023, umowa gazowa, gdzie my jesteśmy, można powiedzieć, przygotowani na to, dywersyfikacja, czyli możliwość to alternatywnych, czyli nie tak jak dotychczas przez wiele dziesiąt lat mieliśmy ponad wyżej niż Niemcy czy inne ceny, jeśli chodzi o ropę czy gaz.
Musimy kończyć.
Dlatego uważam, że no tutaj widać w tym temacie jest raczej jednomyślność, że Rosja po prostu ma wewnętrzne problemy. To, że wydłużony okres emerytury, tak jak u nas to było przed kilkoma laty, oni też wydłużają ten okres.
Czyli problemy wewnętrzne Rosji i próba odwrócenia uwagi. Na szanowni Państwo, bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym forum Radia Zachód. Jerzy Materna, Prawo i Sprawiedliwość, Jolanta Fedak, Polskie Stronnictwo Ludowe, Marek Kamiński, Platforma Obywatelska, Andrzej Olszak, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Krzysztof Łopatowski, Konfederacja, Janusz Życzkowski, Radio Zachód. Do usłyszenia za tydzień.